Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy do rozmów niedokończonych. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Witam serdecznie.
Serdecznie, szczęść Boże.
Księże profesorze, tak na początek, ksiądz dzisiaj sam przyjechał, zwykle we dwóch przyjeżdżaliście. Co się stało?
No właśnie, ksiądz doktor Zenon Hanas niestety jest chory. Nawet bym prosił naszych telewidzów i radiosłuchaczy o wpisanie w swoje intencje modlitewne, również te intencje o jego zdrowie. To jest dosyć poważna choroba i prawdopodobnie trochę potrwa, ale miejmy nadzieję, że skończy się szczęśliwie. Serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca, bo rzeczywiście przez prawie 20 odcinków byliśmy razem i trochę mi brakuje jego obecności, ale jest z nami duchem.
Mamy nadzieję, że szybko do nas wróci ksiądz Hanas. Ksiądz profesor wspomniał, że 20 odcinków, czyli jesteśmy świadkami pewnego cyklu. Cyklu, który moglibyśmy nazwać Kościół i demokracja i te pewne wartości, pewne rzeczywistości w Kościele i demokracji. I dzisiaj, drodzy Państwo, chcemy sobie rozmawiać na taki temat macierzyństwo w Kościele i demokracji. Skąd, księże profesorze, pomysł na taki temat?
Tak, to jest cykl programów. Zamierzyliśmy sobie, aby w ramach tych rozmów niedokończonych przekazywać katolicką naukę społeczną, ale też głęboko sięgać do teologii, zwłaszcza tej teologii praktycznej, która jest teorią, ale teorią, która ma służyć praktyce. Teorią, która oparta jest bardzo mocno o ludzkie doświadczenie, a sama katolicka nauka społeczna ma to do siebie, że próbuje przekazywać to, czego Kościół naucza, co Kościół odkrył, ale też przede wszystkim to, co otrzymał w objawieniu, przekazać ludziom, którzy żyją w świecie, żyją w określonych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, uwarunkowaniach politycznych. A ponieważ demokracja, jakkolwiek by ją nie definiować, jest właściwie taką jedyną znośną formą życia społecznego, dlatego zatytułowaliśmy ten nasz cykl ogólnie wartości w Kościele i w demokracji. Dzisiaj temat macierzyństwo. Jest to przedłużenie ostatnich odcinków, bo omawialiśmy rodzinę w Kościele i w demokracji. Ostatni program poświęcony był małżeństwu w Kościele i w demokracji. I wydaje się, że takim naturalnym przedłużeniem tego tematu małżeństwa będzie macierzyństwo. W planach mamy ojcostwo i później chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć dziecku i młodzieży w Kościele i w demokracji, bo wydaje się, że trzeba umieć powiązać to życie, które człowiek ma w rodzinie, z tym, jakie role spełnia w rodzinie. A więc to jest mama, to jest tata, to jest dziecko, to jest brat, to jest siostra, to jest dorastający człowiek i wreszcie ten, który opuszcza rodzinę własną, aby założyć rodzinę, już tę, którą znowu będzie rozwijał. Wychodzi z jednego domu rodzinnego i zakłada drugi dom rodzinny.
Bardzo się cieszymy. Też rozmawiając wcześniej z księdzem profesorem, wspomniałem o tym, że we wtorek gościł nas pan profesor Hazan i też w podobnych kwestiach rozmawialiśmy, rozważaliśmy, tylko z takiego punktu widzenia bardziej lekarza, praktyka. Natomiast no, bardzo się cieszę też, że dziś idziemy w te sprawy kościelne, ale nie typowo kościelne tylko i wyłącznie. Tak jak ksiądz profesor wspomniał, praktyka. Kościół, nauczanie Kościoła, ale jak to wszystko wygląda w praktyce, co zresztą jest cechą teologii pastoralnej, do konkretnych wartości odnoszenie tego, czego naucza Kościół i wyjaśnianie tego wszystkiego. Mamy macierzyństwo. Czym to macierzyństwo jest? W jaki sposób moglibyśmy scharakteryzować? Czy można wyszczególnić jakieś stadia, czy jakieś etapy? Czy jak ksiądz profesor w takim słowie wstępnym chciałby, czy mógłby scharakteryzować kwestię macierzyństwa, samego macierzyństwa?
No jest to bardzo, bardzo szeroki temat, ale my właśnie zamierzyliśmy sobie, żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, bo tutaj dajemy też okazję do podzielenia się własnymi doświadczeniami, właśnie tymi szczegółowymi naszym telewidzom i słuchaczom, więc jeśli przyjdzie czas na telefony, to bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy na ten temat i uszczegółowienia tych takich ogólnych informacji, które chciałbym tu podać. Ja powiem na początek tak, że nawiążę do tych poprzednich naszych programów, odwołując się też do nauczania kardynała Wyszyńskiego, który uczył, że granice narodu i państwa płyną przez kołyski. To naprawdę takie nośne słowa, dla nas dzisiaj szczególnie ważne, również w kontekście tego, co się dzieje w Polsce z racji objęcia rządów przez nową formację i realizowania przedwyborczych obietnic, jaką jest chociażby program Rodzina 500+. Bo okazuje się, że jeśli chcemy w tym wymiarze państwowym, w wymiarze demokratycznym odkryć tych prawdziwych naszych wrogów, to musimy skupić swoją uwagę na tych, którzy próbują niszczyć naród poprzez niszczenie wiary i moralności. A wiara i moralność są bardzo mocno związane z macierzyństwem w tym wymiarze nauczania katolickiej nauki społecznej. Można powiedzieć nawet, że punktem wyjścia dla określenia, czym jest macierzyństwo, to jest właśnie to, jak pojmujemy moralność. Bo przecież macierzyństwo w tym takim podstawowym znaczeniu to jest przekazanie życia. Życia, które pochodzi od Boga, którego Bóg jest źródłem. A matka i jej ciało, jak to pięknie nazywa się, ja to znalazłem i u psychologów, i u teologów, że ciało matki staje się pierwszym domem dla dziecka, dla tego nowego życia, które pochodzi od Boga. Więc zobaczmy, jaką rolę wspaniałą przejmuje matka, kobieta, która ze swojego ciała ma uczynić dom, w którym dziecko ma wzrastać, ma się uczyć bycia człowiekiem, uczyć się tych pierwszych relacji. Ale jednocześnie chciałbym tu podkreślić, że dosyć tragiczny jest los matki. W cudzysłowie trochę, ale też i dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że matka musi ukochać dziecko miłością największą, do jakiej jest zdolny człowiek, ale jednocześnie jest to miłość, która ma przygotować dziecko do tego, żeby ono stało się sobą, żeby się wyswobodziło z tej miłości matczynej, bo tylko wtedy człowiek dorośnie, dojrzeje, kiedy będzie zdolny właśnie żyć sam dla siebie, ale też później dla drugiego człowieka, z którym połączy go znowu miłość, aby stworzyć kolejny związek. Więc gdzieś w tych dwóch obszarach chciałbym poszukiwać tego pojęcia macierzyństwa.
Gest tej przecinanej, tak mówiąc mało delikatnie, pępowiny, choćby przy pierwszym tym momencie, przy porodzie. Natomiast no też gest, myślę, że dojdziemy do tych, w tych rozważaniach do tego, też czasem tak się mówi, by dziecko mogło wyfrunąć, by mogło z tego gniazda rodzinnego zacząć tworzyć już własną, swoją rodzinę, też potrzeba jakby takiego mentalnego odcięcia tej pępowiny. No ale zanim to nastąpi, potrzebna jest rola i taka chyba no nieoceniona nawet, czy niedoceniana nawet rola matki. Jeżeli chodzi o to, co ksiądz profesor powiedział przed momentem, jesteśmy na terenie wiary, na płaszczyźnie wiary. To jest ta niesamowita głębia, o której też wspomniał kardynał Wyszyński, tego domu, czyli od samego poczęcia, od tego momentu, kiedy rodzice decydują się na przekazanie życia. To też warto, myślę, podkreślić to, co ksiądz profesor powiedział. Nie rodzice dają życie, prawda? Nie rodzice są tym, kto decyduje, żeby to życie było, ale przekazują, czyli uczestniczą w tym stwórczym planie Pana Boga. I tutaj dotykamy tego zagadnienia tych etapów, okresów poczęcie, tak jak mówimy, ten okres jeszcze prenatalny przed narodzeniem, wtedy już matka jest matką, prawda? Mówimy o tym. I później ten drugi etap.
No, ojciec powtarza to, co najczęściej ci, którzy o macierzyństwie chcą mówić, to właśnie zaczynają od poczęcia. Natomiast jeśli mówimy o macierzyństwie, to musimy zacząć trochę wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej. I to w dwóch aspektach. Najpierw w tym aspekcie stawania się matką. Otóż z badań psychologicznych, ale też z obserwacji i badań socjologicznych wynika, że dziecko, córka uczy się macierzyństwa od swojej matki, jak się uczy przez naśladownictwo. Nie ma lepszego sposobu. Można powiedzieć tak, że nie ma żadnej instrukcji bycia matką. Podobnie jak mówi się o dziecku, że to jest jedyna rzeczywistość, która też nie ma instrukcji obsługi. My tak naprawdę nie wiemy, jak obsługiwać dziecko w cudzysłowie, czyli jak się nim opiekować, jak je wychowywać. Ale też musimy powiedzieć, że takiej instrukcji obsługi nie otrzymuje matka. Ona uczy się bycia matką już od pierwszych chwil swojego kontaktu z matką, czyli przez to, że jest w jej łonie, że jest jej dzieckiem, a później, kiedy się urodzi, przygląda się swojej mamie, obserwuje ją, przeżywa razem z nią to wszystko, co dzieje się w życiu mamy i ona tworzy własny model bycia mamą. Nie da się nauczyć macierzyństwa bycia mamą z różnego rodzaju komunikatorów. Oczywiście jest tam źródło wiedzy na różne tematy, ale to jest zupełnie co innego. Informacja, wiadomość od tego, jak ja jestem matką, to jest zupełnie dwie różne rzeczywistości. A zatem mówimy w tym aspekcie o tym, że matka uczy się bycia matką od swojej mamy poprzez naśladownictwo, poprzez obserwację, poprzez te bliskie relacje, jakie ma z mamą. Ale jest jeszcze drugi aspekt tego bycia mamą, mianowicie zanim mama pocznie, to najpierw powinien powstać pewien plan. I wydaje mi się, że to słowo jest tutaj kluczowe, bo ono się łączy z małżeństwem. Otóż, żeby można mówić o macierzyństwie, to nie może być przypadkowa, przynajmniej nie powinna być przypadkowa jakaś rzeczywistość, która po prostu się stała. No my wiemy, zwłaszcza z duszpasterskiej praktyki, że bardzo często powodem zawierania związku małżeńskiego, również sakramentalnego, jest pojawienie się dziecka. Oczywiście dobrze jest, kiedy ci młodzi uświadamiają sobie, że wzięli odpowiedzialność w ten sposób za to nowe życie, które przekazali i decydują się na małżeństwo, również w tym wymiarze sakramentalnym. Ale normalnym, powiedziałbym, nazwijmy to wprost, idealną sytuacją jest ta, kiedy ci młodzi ludzie zakochani w sobie po okresie tego poznania się decydują się na małżeństwo. I będąc już ludźmi związanymi przyrzeczeniami małżeńskimi, mogą spokojnie zacząć swoje życie planować i w tym planie również znaleźć miejsce dla dziecka, dla nowego życia. Czyli powiedzielibyśmy, że macierzyństwo, jeśli będziemy mówić o tym aspekcie przekazywania życia ojcowskim, będziemy też mieli okazję powiedzieć, jaką rolę ojciec spełnia przy tej funkcji przekazywania życia. ale tym pierwszym wstępnym etapem jest planowanie. Później dopiero jest poczęcie. Później możemy powiedzieć, jest to radosne oczekiwanie, też piękne, wiążące nas chociażby z okresem Adwentu, kiedy też my wszyscy oczekujemy na to narodzenie Chrystusa. Każdemu nam się kojarzy. Później samo narodzenie, czyli Boże Narodzenie też jakimś jest tu obrazem tej radości. I później opieka nad dzieckiem i wreszcie wychowanie dziecka. I wreszcie to, co, o czym już mówiliśmy, co jest najtrudniejsze dla matki, czyli pozwolić dziecku uwolnić się od siebie samej, żeby to dziecko w sposób dojrzały mogło wejść w rolę bycia obywatelem w społeczeństwie, ale też bycia osobą, z którą inna osoba zechce spędzić wspólnie życie i założyć rodzinę najpierw wiążąc się przyrzeczeniami małżeńskimi.
Niesamowite sprawy to są, ponieważ tak mi się wydaje, że bardzo rzadko się o tym mówi w społeczeństwie, czy nawet w kościele. Wiadomo, że na kursach przedmałżeńskich, czy na kursach dla narzeczonych o różnych sprawach się mówi, powtarza się, ale często one są takie bardzo ulotne. W domach coraz rzadziej te tematy są podejmowane, dlatego też bardzo myślę, że ważne i też warto podkreślić to, co ksiądz profesor powiedział, jak ważny jest przykład, nawet taki milczący przykład matki, od której młoda dziewczyna, dorastająca kobieta uczy się tego macierzyństwa i ten plan. Często jest tak, że ten plan rzeczywiście jest tworzony na szybko, czy jest czymś jakimś awaryjnym
rozwiązaniem, tak.
Ponieważ dziecko w drodze, jak to mówimy może potocznie, znaczy bardzo kolokwialnie, i trzeba coś z tym zrobić. Często jest tak, że jest trudność pewna, gdzieś tam naciski i tak dalej. Natomiast z drugiej strony to, co jest piękne, to też to, że dziecko to jest jakby taki naturalny moment, na który decydują się narzeczeni, na który decydują się w planach, a później już jako małżonkowie bardzo konkretnie. Na co ksiądz profesor zwróciłby uwagę, jeżeli chodzi o te kwestie planowania? Co jest ważne? Jesteśmy na tej płaszczyźnie kościelnej, czyli na płaszczyźnie wiary. Też musimy sobie to powtarzać, musimy o tym pamiętać. Ale co jest ważne, zdaniem księdza profesora, by ten plan od początku do końca był realizowany tak krok po kroku, jak Pan Bóg przykazał, powiedzielibyśmy, by tego nie stawiać na głowie.
Tak, to jest, myślę, że dla każdego człowieka jakieś wyzwanie, bo kiedy w ogóle mówimy o planowaniu, to przychodzi nam takie ważne słowo, które ono się tu już powtarzało w naszych programach, mianowicie słowo odpowiedzialność. Mówimy o odpowiedzialnym macierzyństwie, o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Otóż co to jest ta odpowiedzialność tutaj w tym wymiarze macierzyństwa? Bo nie chciałbym, żebyśmy mieszali tutaj macierzyństwa z ojcostwem, bo to naprawdę będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać i bardzo bym prosił, jeśli później będą telefony, żebyśmy naprawdę skupili się na macierzyństwie, na matce i na tym, co związane jest z tą rzeczywistością. Otóż odpowiedzialne macierzyństwo to jest przede wszystkim w tym wymiarze wiary, to jest takie macierzyństwo najpierw duchowe. Nie możemy od tego uciec. Oczywiście bycie matką to jest rola wpisana w naturę kobiety. To nie jest dla niej jakiś ciężar, to nie jest coś, co zostaje na nią złożone jako obowiązek. Bo to jest jej powołanie. Zresztą tutaj wymieniliśmy z ojcem przed programem parę uwag również o tym powołaniu. Ojciec tu się odwoływał do nauczania Jana Pawła II. I rzeczywiście tak trzeba pojmować macierzyństwo. Najpierw jako powołanie, czyli rzeczywistość duchową. Bo odpowiedzialność to nie jest tylko świadomość i wolna wola. Bo ktoś właśnie może powiedzieć, ja mam wolną wolę, i mogę z tym życiem, które przekażę, zrobić, co chcę. Mogę je nawet przerwać w dowolnym momencie, jeśli to mi się nie będzie podobać.
No prawda? Często też te hasła, slogany, mój brzuch, moja sprawa, prawda? Tak,
no niestety.
Tak bardzo, bardzo negatywnie wydźwięk mający oczywiście.
Ale to się bierze z tego takiego właśnie, z tej odpowiedzialności pojmowanej bardzo, powiedziałbym na sposób skrótowy. Natomiast odpowiedzialność to nie jest tylko świadomość i wolność. To jest przede wszystkim rzeczywistość moralna. Nawet gdyby brakło w tej rzeczywistości moralnej tego wymiaru wiary, to przejdźmy na ten obszar etyki. A etyka to przede wszystkim jakiś kodeks. Jeśli ktoś nie chce przyjąć tego kodeksu moralnego, to niech przyjmie kodeks prawa naturalnego. I niech wie, że jeśli życie powstaje, a dzisiaj wiemy już dzięki nauce, że to nie jest tylko zlepek jakichś tam komórek, to nie jest tylko jakaś tam zygota, która się później dzieli i dopiero na którymś etapie mówimy o człowieku. Nie, dzisiaj wiemy, że to jest życie, to jest człowiek od początku. Może sobie nawet nam to trudno dzisiaj wyobrazić, ale tak do połowy wieku XX, a więc czasy, które większość z nas dobrze pamięta, zwłaszcza jeszcze ci, którzy mają trochę więcej lat i doświadczenia, to jeszcze lepiej to pamiętają, to w ogóle mówiono o dziecku, że ono nie słyszy, nie widzi, nie czuje, że to jest tylko płód, a dopiero jak się urodzi, to zaczyna słyszeć, zaczyna widzieć, zaczyna czuć. Nie, dzisiaj wiemy, to wszystko dzięki nauce, również dzięki psychologii, medycynie, dzięki również odkryciom technicznym, bo to też pozwala monitorować życie dziecka w łonie matki. Więc odpowiedzialność to jest przede wszystkim coś, co wchodzi między dwoje ludzi. To nie jest tylko odpowiedzialność matki. I to najpiękniej widać, kiedy Kościół naucza o aborcji. Kiedy się mówi, że jeśli matka dokonuje aborcji, czyli usunięcia dziecka to z łona swojego, to nie jest tylko jej odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność jej męża, ojca dziecka. To jest odpowiedzialność tych, którzy mogli wpłynąć na jej decyzję, a nie zrobili tego. I to jest również odpowiedzialność tych, którzy tego zabiegu dokonują, przerwania ciąży. Więc jeśli mówimy o odpowiedzialności, to mówimy o relacjach. Matka nie jest jedyną, która jest odpowiedzialną. Ona powinna wiedzieć, że ta odpowiedzialność się rozkłada. I powinna szukać wsparcia u tych osób, które mogą jej pomóc. Dalej. Odpowiedzialność to jest odwołanie się do tego, kim jest to dziecko, któremu przekazała życie, czyli odkrycie, że ja nie jestem odpowiedzialna za to, co we mnie powstaje, tylko jestem odpowiedzialna za człowieka. To jest zawsze odpowiedzialność za człowieka. I wreszcie w odpowiedzialne macierzyństwo powinniśmy wpisać to, że matka od początku powinna być świadoma, że ona będzie się tym dzieckiem opiekować i je wychowywać. Czyli będzie jeszcze więcej doznawać radości, szczęścia w tym, że nie tylko to dziecko urodzi, ale będzie patrzeć, jak to dziecko staje się człowiekiem i będzie dojrzewać. Więc ta odpowiedzialność to jest całość tego procesu bycia matką. Od momentu uświadomienia sobie wartości życia, aż do jego końcowego etapu, bo jak się mówi, matką się jest do końca. Tak powinniśmy pojmować odpowiedzialność.
Czyli mamy to macierzyństwo, mówimy sobie, wybrzmiały nam te różne etapy. Ksiądz profesor wspomniał o tym, że już przed poczęciem, obserwując swoją mamę, młoda dziewczyna uczy się tego macierzyństwa, później jest poczęcie, poród i tak dalej. Aż wreszcie ta troska o nowe życie, które już światło dzienne ujrzało, i wreszcie wychowanie. No chciałem to pytanie zadać, ono już, odpowiedź na to pytanie już padła, kiedy to macierzyństwo się skończy. No chyba się nie skończy. Albo wraz ze śmiercią mamy, albo wraz ze śmiercią dziecka, jeżeli ona nastąpi wcześniej, prawda? Natomiast czy według księdza profesora któryś z tych etapów, o których była mowa, jest jakoś szczególnie ważny, czy najważniejszy, najistotniejszy?
No właśnie, bo tutaj o tej odpowiedzialności to bardziej się skupiliśmy na tym wymiarze duchowym macierzyństwa, bo rzeczywiście chcemy pojmować tutaj ducha nie w tym tylko znaczeniu uduchowionego ciała, czy ducha, który jest uczłowieczony, bo tak papież właśnie pojmuje w Familiaris Consortio duch uczłowieczony, ucieleśniony. I wydaje mi się, że powinniśmy rzeczywiście dostrzec wartość ciała ludzkiego. Wydaje się, że to, czego nauczał Jan Paweł II, tworząc teologię ciała przy okazji nauczania o małżeństwie, jest nadal takim wyzwaniem dla teologii. Można nawet powiedzieć, że te jego przepiękne katechezy no, nie doczekały się takich głębszych teologicznych refleksji i przeniesienia tego w praktykę. Ale mamy też dzisiaj okazję, żeby o tym powiedzieć, że chrześcijaństwo jest również religią ciała. Jest religią ciała. I to ciała, które pojmujemy jako ciało uduchowione. Czyli to nie jest jakieś mięso. Nie patrzymy na człowieka jak kawałek mięsa tak materialnie. I to najpiękniej widać i najpełniej właśnie przy macierzyństwie. Kiedy patrzymy na ciało kobiety, które, już to powiedzieliśmy, jest pierwszym domem dla dziecka. Dziecko tam po prostu mieszka, w tym ciele matki mieszka. I myślę, że jak najbardziej odpowiednie jest to słowo mieszkanie dziecka w łonie matki. Więc to nie jest przebywanie, to nie jest tak, że matka mówi, aha, ja jestem tylko brzuchem, w którym dziecko się rodzi i jest poczęte i się rozwija, a później się urodzi. Nie, to jest mieszkanie, to jest dom, to jest atmosfera. I o tym, jak dziecko się w tym domu czuje, bardzo mocno decyduje kobieta. Na przykład wiemy już to dokładnie z badań, że matka poprzez swoją radość bycia matką wytwarza endorfiny, czyli takie hormony szczęścia, które, jak to określają ci, którzy zajmują się psychologią dziecka jeszcze w łonie matki, mówią, dziecko się kąpie w tych endorfinach. Ono nasiąka i jak wiemy z badań, już od 6 tygodnia życia dziecka już te endorfiny krążą również w krwi dziecka. Czyli już ono współodczuwa z matką tę radość i wszystkie te no, stany, które dają jej szczęście. A z drugiej strony, kiedy przychodzi moment narodzin, matka też wydziela hormon, który pozwala, oksytocyna to jest, wydziela hormon, który pozwala jej się od razu w dziecku zakochać. Od pierwszego wejrzenia. Kiedy matka spojrzy na swoje dziecko, od razu je kocha. Jak to ktoś ładnie powiedział, zanim się poczęłaś, już ciebie pragnęłam. Zanim się urodziłeś, już ciebie kochałam. Jesteś minutę na świecie, a już jestem gotowa za ciebie umrzeć. To jest właśnie cud miłości matczynej. Więc to wszystko to, co się wiąże z ciałem matki. To ciało pozwala matce doświadczać tego świata, który jest niedostępny tym kobietom, które niestety nie urodzą. Ale tym kobietom pozostaje to macierzyństwo duchowe, o którym też może jeszcze troszkę więcej w trakcie programu powiemy. Ale no, mówimy w tym momencie o tym wymiarze cielesnym bycia matką, więc to bycie matką no, jest tak mocno zakorzenione w tym, co kobieta może stworzyć dziecku, tworząc mu ten prawdziwy dom, prawdziwe mieszkanie od samego początku.
Ksiądz profesor wspomniał o tym, o tych wydzielanych substancjach, które no, pojawiają się, bo tak jest ukształtowany organizm matki. Natomiast też przyszła mi na myśl scena z nawiedzenia świętej Elżbiety, kiedy z tego co kojarzę, już niedokładnie oczywiście nie wspomnę, ale tam jest powiedziane, że z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Gdzieś tak. Jakieś tłumaczenia, do których dotarłem, mówią o tym, że ten Jan Chrzciciel wręcz zatańczył, czy jakoś tak się rozradował razem z Elżbietą, więc myślę, że przedążąc to na grunt biblijny, to jest to, o czym mówimy sobie. To jest pewne też potwierdzenie tego, że właśnie w taki sposób w oparciu o wiarę też, w oparciu o te wartości, nie tylko takie czysto ludzkie, chociaż na tym też to wszystko jakoś bazuje, ale w oparciu o te wartości nadprzyrodzone można w taki sposób to zrozumieć i pojmować, nieco inaczej postrzegając też. Bardzo często podnoszą się głosy zwolenników chociażby aborcji, prawda? To o czym sobie mówiliśmy, może nie wprost, ale ksiądz profesor wspomniał o tym nazewnictwie, że to jest już dziecko, że to jest już człowiek. Tutaj mówimy w przypadku zwolenników aborcji, że to płód. W dalszym ciągu, mimo że nauka poszła tak daleko, prawda, jest wmawiane, że to jest płód. Oni wiedzą, że to jest człowiek, natomiast mówią o tym człowieku płód, żeby mniejsza świadomość była, jeżeli ten czyn się popełni. A z drugiej strony też wiele przypadków znanych kobiet, które urodziły swoje dziecko, mimo że było dużo przeciwności, dużo trudności. I tak jak ksiądz profesor wspomniał, od pierwszego wejrzenia to dziecko pokochały. To też problem tych surogatek, prawda?
Surogatek,
które no, są wynajmowane jakby, prawda? Po to, żeby urodzić komuś dziecko. A kwestia później taka, czy to sumienie jest zupełnie uśpione, czy te uczucia też się w nich odzywają, bo chyba no, nie da się tego zabić, prawda?
No oczywiście, że nie. Ja myślę, że kobieta jest z racji swojej natury, najpierw natury, później swojej duchowości, swojej zmysłowości, jest rzeczywiście, powiedziałbym, od początku stworzona do tego, żeby być matką. I wydaje się, że w tym najpełniej się wyraża jej kobiecość. Oczywiście w tym kontekście możemy zrozumieć te matki, które z różnych przyczyn naturalnych, nienaturalnych, bo mogą to być przyczyny zawinione również, nie mogą urodzić dziecka, a pragną później tego, dlatego decydują się na przykład na in vitro, czyli na procedurę sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego. Bo ja to rozumiem, że to pragnienie bycia matką w którymś momencie się odzywa w każdej kobiecie. I to, że nie może być matką, to bardzo to przeżywa. Zresztą to widać po też tych postaciach biblijnych, bo tam jest dziecko traktowane jak wyraz błogosławieństwa Boga. To jest ten właśnie wymiar duchowy też macierzyństwa, że Bóg, chcąc pobłogosławić kobiecie, daje jej dziecko i to nie jedno. Bo dzisiaj też wiemy z badań, takie były bardzo szerokie badania przeprowadzone, wyniki zostały ogłoszone w 1993 roku. Zostało przebadanych ponad milion kobiet, więc to jest próba ogromna i badania są bardzo wiarygodne. A one dotyczyły właśnie tego, jak kobieta jest szczęśliwa i jak to jest związane z jej macierzyństwem. I co z tych badań wynika? No to, czego możemy się domyślać, że kobiety, które nie rodziły, czy nie mogły rodzić, czy z własnej wyboru, czy z przyczyn naturalnych, czy zawinionych, nie mogą być matką, to były kobiety narażone na depresję i na autoagresję. W gronie kobiet, które popełniły samobójstwo, właśnie było najwięcej kobiet, przeważającej liczbie, które nie były matkami. Natomiast odwrotnie, im więcej dzieci kobiety rodziły, tym bardziej czuły się zabezpieczone przed depresją i przed takimi przejawami autoagresji i agresji też również zewnętrznej. Bo to bycie matką, to o czym mówimy, to jest nie tylko urodzenie dziecka, to jest też jego wychowywanie, to jest uczestniczenie w tym procesie, kiedy na oczach matki to dziecko się uczłowiecza, hominizuje się, ale też personalizuje się, czyli staje się jakąś osobowością, ma swój charakter albo charakterek, no, który trzeba będzie wychować, który trzeba będzie okiełznać, bo tak jak już powiedzieliśmy, matka nie ma instrukcji. I matka, i miłość matki, jak to ktoś pięknie powiedział, jest jak miłość Boga, bo ona tak kocha wszystkie dzieci jednakową miłością, kocha każde dziecko z osobna i kocha każde dziecko jedyną, wyjątkową miłością, niepowtarzalną. I to tylko matka potrafi. Jeśli chcemy zrozumieć, jak Bóg kocha człowieka, również tego, który nie spełnia jego oczekiwań, jakbyśmy to tak ładnie powiedzieli, czyli tego, który pobłądził, który gdzieś tam się zagubił na drogach swojego życia, to popatrzmy na miłość matki. Bóg tak kocha jak matka. Jeśli Bóg kocha człowieka, to potrafi mu wszystko wybaczyć. Jak powiedzieliśmy, jak się już dziecko się urodzi, to prawdziwa, ta genialna miłość matki jest taka, że ona byłaby gotowa za to dziecko umrzeć, oddać za niego życie. I wydaje mi się, i tu dochodzimy też do jeszcze tego innego wymiaru tej miłości macierzyńskiej, mianowicie jest to miłość, która przekazuje, przekonuje nas o tym, że miłość jest wieczna. Dlaczego? Bo miłość, ta prawdziwa miłość matki przekazuje taki komunikat dziecku. Ja ciebie kocham, więc ty nie umrzesz. Ty będziesz żył. Matka, powiedziałbym, że od początku, kiedy staje się matką, kiedy czuje, że stała się już matką w tym już dosłownym znaczeniu, ona taki komunikat przekazuje. Ja ciebie tak kocham, że będziesz żył. Ja o ciebie zadbam. I to dziecko czuje. I jeśli taka miłość później towarzyszy również matce w opiece nad dzieckiem, w wychowaniu dziecka, to właśnie dziecko zaczyna tęsknić do takiej właśnie miłości, która daje życie wieczne. Bo no, to właśnie nie umrzesz, to jest inaczej wieczność.
Macierzyństwo w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Pragniemy zaprosić Państwa do tego, by telefonować do naszego studia tutaj w Toruniu, do rozmów, by współtworzyć tę audycję. Przypomnę numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Natomiast dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Księże profesorze, zrobiliśmy taki wstęp, taką płaszczyznę, takie pewne podłoże, pewien ideał. Natomiast są czasem pewne problemy, trudności, które się pojawiają, czy lęk wręcz przed tym, by być matką, chociażby spowodowany jakimiś doświadczeniami, trudnościami, które, na które kobieta patrzy, czy to w przypadku swojej matki, czy w przypadku koleżanek i tak dalej. Jakie są takie najtrudniejsze sytuacje, które możemy spotkać i ewentualnie, czy można im jakoś najpierw może zapobiec, czy zapobiegać, a ewentualnie, jeżeli jakiś lęk, jakiś strach przed macierzyństwem się rodzi, w jaki sposób ten strach pokonywać?
Ja może zacznę od jeszcze pozytywnego spojrzenia i z tego nam wyjdą te lęki przed macierzyństwem. Otóż kiedyś znalazłem takie piękne powiedzenie, że jeżeli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki, to ma swoją świątynię w całym domu. To jest piękne powiedzenie. Jeśli ma ołtarz w sercu matki, to ma świątynię w całym domu. I mnie się wydaje, że od tego powinniśmy zawsze zaczynać, że Jeśli widzimy jakieś zagrożenie dla narodu, dla społeczeństwa, to powinniśmy przede wszystkim patrzeć przez perspektywę tego, co zagraża kobiecie. We wszystkich wymiarach, ale najpierw w tym wymiarze moralnym, w tym wymiarze zdeprawowania jej serca. A wydaje się, że tutaj niestety współczesny świat i współczesna Polska przez ostatnie lata ma duże osiągnięcia, że tak powiem trochę sarkastycznie. Niestety, no, z pewnymi owocami niszczono ten prawdziwy obraz kobiety, kobiety, która powołana jest do takiego pięknego zadania, jakim jest bycie matką. Obrzydzano, bym to powiedział. A jeśli już matka, to jak najkrócej matką, więc budujmy, ja to ciągle słyszę i mówię, kto to mówi? To mówi wróg narodu i społeczeństwa. Budujmy żłobki, budujmy przedszkola. Każdy, kto się zajmuje naukowo macierzyństwem, to powie, że jeśli dziecko wyrywamy od matki do trzeciego roku życia, to w cudzysłowie popełniamy pewną zbrodnię. Bo dziecko przez te 3 lata jest tak blisko związane z matką, że świat matki jest jego światem. Jeśli my dziecko pozbawiamy tego świata matki, to robimy mu krzywdę na całe życie. To jest często krzywda, której nie da się do końca wynagrodzić temu dziecku. Więc żłobki, no chyba, że już nie ma wyjścia, ale to nie jest cel. Właśnie celem jest to, co jest zapisane w programie Rodzina 500+. Wspierajmy najpierw te rodziny, które już mają wiele dzieci, bo dzieci z tych rodzin, idąc za przykładem swoich rodziców, a powiedzieliśmy, że matka uczy się swojego macierzyństwa od swojej matki, jeśli ona zobaczy to szczęście matki, która wychowuje kilkanaścioro dzieci, to ona to weźmie za wzór dla siebie. Więc jeśli chcemy tutaj jakoś zmienić tę sytuację, to powinniśmy pokazać kobietę, która zostanie otoczona opieką właśnie przez to, że ona jest powołana do macierzyństwa. To jest ten wymiar, który powinniśmy doceniać. Nie to, że ona może być i rozwijać się zawodowo i osiągać sukcesy, a taki obraz. I tu dochodzimy do sedna tego lęku przed macierzyństwem. Otóż w naszych mediach, ale nie tylko, media to tylko nagłaśniają to, co się rodzi w umysłach ludzi, którzy naprawdę nie widzą na pierwszym miejscu, nie stawiają dobra naszego narodu i społeczeństwa, że oni by chcieli widzieć kobietę, która jest chwilowo matką, a jej powołaniem jest uczestnictwo w życiu społecznym, zajmowanie się polityką, aktywność zawodowa, robienie sukcesów i tak. I rzeczywiście taki wzorzec się proponuje. Kobiety zaczynają z tego korzystać i w którymś momencie stwierdzają, że no, nie czują szczęścia, że coś zostało im odebrane. I wtedy rozglądają się za procedurą in vitro, czy właśnie za jakąś kobietą, która urodzi im dziecko, bo same już są w takim wieku, albo nie są w stanie z racji zdrowotnych, czy w wieku, czy związanych z wiekiem niedogodności, już nie mogą być matką. To jest jeden lęk.
Może wrócimy, księże profesorze, bo mamy telefon. Dobrze? Spróbujmy. Dobrze, proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Barbara, a dzwonię z parafii świętej Barbary w Warszawie. Przysłuchiwałam się z uwagą tej rozmowie. Jestem matką, mam 2 dzieci, ale chciałam się podzielić takim świadectwem, jak wielką łaską od Boga jest być matką i przeżywać macierzyństwo. Moja mama zmarła w ubiegłym roku 26 lutego i proszę księdza, 2 dni wcześniej, czy właściwie proszę księży, ja miałam cudny sen. Śniło, byłyśmy z mamą bardzo związane, moja mama była niepełnosprawna. Ja miałam sen, że razem z tą niepełnosprawną mamą biegłyśmy w górę i Po prostu Pan Bóg przygotował mnie na jej odejście, ja to wiem, ponieważ to bardzo przeżyłam, ale przeżyłam to w taki dobry, wspaniały moment. No właśnie cieszę się, że się dzisiaj dodzwoniłam, bo jutro jest rocznica śmierci mamy. I proszę księdza, mój najstarszy brat jest księdzem. Wspólnie się modliliśmy o jego powołanie, o wytrwanie, i dzisiaj zostałam już na ziemi, ja modlę się za niego również. Wiek ksiądz to jest rzeczywiście jakaś dziwna więź, dziwne macierzyństwo człowieka, matki ziemskiej, matki niebieskiej. Bo moje z kolei doświadczenie macierzyństwa było takie, że mając syna, gdy miał 3 dni, zachorował najpierw na posocznicę, później na sepsę. I w chwili, kiedy lekarz powiedział mi, że mam sobie go ochrzcić, bo on będzie umierał, wezwałam na pomoc Matkę Niebiańską. Powiedziałam, że poświęcam to dziecko Bogu. Proszę księdza, tak się stało. W ubiegłym roku, 23 maja, przyjął święcenia kapłańskie. Chciałabym powiedzieć tyle, że matki czasem nie doceniają daru, jaki posiadają. Nie zawsze kochają dzieci tak, jak powinni. Moje dziecko jest na obczyźnie. Ofiarowałam je Bogu i cieszy się, że służy ludziom na obczyźnie. Ktoś by powiedział, szalona matka, przecież powinna go mieć tutaj, koło siebie. Ja go mam. Ja go mam bardziej teraz, niż miałam w czasie studiów czy wcześniej. A więc zgadzam się w pełni z tym, co ksiądz powiedział. Macierzyństwo jest wielkim darem, powinno być szanowane. Nigdy w jakikolwiek sposób takie macierzyństwo sztuczne nie da tej wielkiej radości, tej wielkiej miłości, jaką daje właśnie prawdziwe macierzyństwo oparte na wartościach wiary, na wzorze, jakim była i dla mnie, i dla mojej mamy Matka Najświętsza. I myśmy z tego czerpały, wzór macierzyństwa. Cieszę się, że mogę dziś powiedzieć, że po prostu czuję opiekę Matki Najświętszej w każdym dniu. To tyle, bo nie chciałabym, pewnie inni też chcą się wypowiedzieć w tej sprawie, bo przecież wiele szczęśliwych matek jest u nas w Polsce. Daj Boże, żeby było ich jak najwięcej.
Dziękujemy Pani Barbaro i pozdrawiamy serdecznie, czy ksiądz profesor.
Dziękuję bardzo Pani Barbaro. Pani właśnie doświadczeniem potwierdza to, co my staramy się tak tu teoretycznie ukazać, ale to właśnie się powinno odnosić do konkretnego życia. Ja tu zauważyłem takie dwie wartości w tym, co Pani przekazała. Najpierw to, że jeśli rzeczywiście matka ma w sercu ołtarz, to jest symbol duchowości, czyli tej miłości do Boga, miłości tej również do Matki Bożej, bo to się razem łączy. My nie powinniśmy też tego rozdzielać. Kto kocha Matkę Bożą, będzie kochał Boga. Kto kocha Boga, z pewnością nie będzie miał problemów z miłością do Maryi, Matki Syna Bożego. Więc jeśli w sercu matki jest taka właśnie miłość, która ona nie próbuje zrozumieć, ona ją po prostu przyjmuje, to ten dom staje się domem, w którym mieszka Bóg, ale Bóg, który działa. I to jest najpiękniejsze, że matka doświadcza działania Boga. I myślę, że jej wyjątkowość, również Maryja jest tu najlepszym wzorem, ona doświadczała działania Boga w swoim życiu, ale każda matka też tego doświadcza. Więc to jest jedna prawda. A druga to jest ta, że rzeczywiście miłość matki jest wieczna. Ja pamiętam, na mnie to ogromne wrażenie zrobiło, kiedy czytałem taki wywiad z kobietą, która pracowała w prosektorium i ubierała trupy, przygotowywała do pogrzebu. I między innymi tego, który prowadził ten wywiad, zapytała, mówi, proszę mi to wyjaśnić, co to było? Ubierałam kiedyś kobietę młodą, która zostawiła 2 dzieci. I ona przez 3 dni płakała. Łzy jej płynęły tak, że nic nie pomagało. Nie można było zamknąć oczu. Ona mówi, próbowaliśmy nic. I przyszły później kobiety z oddziału i uklęknęły, modliły się za tę kobietę. I te łzy przestały płynąć. Mogła zamknąć jej oczy. I mówi, i w ten sposób ją przygotowała do pogrzebu. I pyta tego redaktora, mówi, czy mógłby mi pan to wyjaśnić? On tak sceptycznie podchodził, takie właśnie różne pytania, podchody. Ale po tym przykładzie ten wywiad już się zaczął zmieniać, prawda? Widać było, że to robiło również na nim wielkie wrażenie. Więc ja myślę, że ta miłość matki właśnie jest też taką miłością, która trwa, bo to, co powiedziałem, jest taka wiadomość przekazywana. Ja ciebie tak kocham, że ty nie umrzesz, a tak może kochać tylko Bóg. Więc dziękuję. To jest jakieś bliskie tej miłości Bożej.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Warszawy. Katarzyna z tej strony.
Witamy serdecznie i słuchamy panią.
Ja chciałam powiedzieć, że no jakby dla mnie to jest ten program, cieszę się bardzo, że ten program jest takim tematem, ale bym chciała powiedzieć, że macierzyństwo jednak jest wielkim trudem i wielkim obowiązkiem dla matki, szczególnie takie macierzyństwo wielodzietne i że to jest rzeczywiście wielki trud i trzeba bardzo siebie przekraczać tak naprawdę i rzeczywiście to jest niemożliwe bez Pana Boga i to tutaj było mówione o ołtarzu w sercu matki, to uważam, że to jest wielka prawda, ale że mimo wszystko w tym macierzyństwie Pan Bóg też daje pewne doświadczenia cudne. To nie jest takie wszystko sielankowe i piękne i zawsze łatwe. I że rzeczywiście jakby potrzebna jest bardzo mocno codzienna modlitwa, nie tylko swoja własna, ale też pewnie innych za rodziny i za dzieci. Bo naprawdę matki dzisiaj się ścierają z bardzo wieloma trudnościami. I też no, z krytycyzmem kobiet, które jakoś, nie wiem, zaprzeczają swojej kobiecości czy swojemu macierzyństwu. Z wielką też krytyką i naprawdę jest bardzo potrzebna modlitwa, żeby móc też jakby w tym trudzie codziennego dnia jakby nie zapominać o tym, że to wszystko jest też dla Pana Boga i że to jest też łaską być matką.
Pozdrawiamy pani Katarzyno i to maleństwo, które też tam się odzywa i pięknie ubogaca naszą audycję, nasze rozmowy niedokończone.
Pani Katarzyno, właśnie towarzyszy dziecko i odzywa się, widać, że chce z mamą prowadzić rozmowę. No to jest właśnie tak, że to zawsze to towarzyszy matce, że jest z dzieckiem i nie może go przenieść w inny świat, nawet wtedy, kiedy sama trochę potrzebuje odpoczynku i spokoju. Ale ja bym tutaj też przywołał coś takiego, co znalazłem w takich aforyzmach, że matki dają ciepło, ojcowie dają światło. Matki dają ciepło. Rzeczywiście, jeśli matka chciałaby też zastąpić ojca i dać wszystko dziecku, to rzeczywiście może to często przekraczać jej siły i możliwość wypełnienia do końca tej roli, jaką podejmuje, kiedy dziecko zostało poczęte i go urodziła. Więc żeby to ciepło jakoś spełniło swoją rolę, musi być to działanie ojca, który daje tę formę, czyli zapewnia i dziecku, i matce pewien komfort życia. Tu nie chodzi o to, żeby się rolami zamieniali. Jak mam nadzieję, będziemy ten program mieć o ojcostwie. Ja akurat dosyć mocno wszedłem w ten temat, zresztą powstał u mnie też doktorat na ten temat na podstawie badań. Będę się też opierał trochę na wynikach tych badań przy okazji tego programu. Ale naprawdę, jeśli matka nie ma oparcia najpierw w ojcu dziecka, to rzeczywiście może w którychś momentach stracić tę siłę, bo wtedy rzeczywiście tylko trzeba na Boga liczyć, bo już jest tak wycieńczona, ale taka prawdziwa miłość męża, ojca dziecka w takich chwilach też może czynić cuda. To jest jedno. A drugie, rzeczywiście, gdyby tutaj też rozmawialiśmy z ojcem przez chwilę o tym, że te pieniądze rodzinie, zwłaszcza wielodzietnej, są bardzo potrzebne. Bo być może nawet po to potrzebne, żeby na jeden wieczór nająć kogoś, czy zapłacić komuś, kto przyjdzie i zajmie się tymi dziećmi po to, żeby rodzice mogli chociaż wyjść na jeden wieczór do teatru, do kina, czy sobie zwykły spacer wieczorem zrobić. Na to też można przeznaczyć. Więc Ja mam tu dużo podpowiedzi, zresztą znam też różne historie i różne doświadczenia ludzi, ale jeśli są telefony, to nie chciałbym w tym momencie tego przedłużać, tej odpowiedzi.
To znaczy, ja chciałem jeszcze przedłużyć może ja.
Tak?
Przyszedł mi do głowy taki przykład z obrazu Rembrandta bodajże, Powrót syna marnotrawnego, który w Ermitażu w Petersburgu się znajduje. I tam jest niezwykła, wręcz powiem, teologia tych dłoni, które spoczywają na plecach obszarpanego dziecka. Jedna z dłoni, taka gruba, potężna, mocna, silna, dająca wsparcie, a druga delikatna, wręcz głaszcząca. I Nowen bodajże, on pisze książkę piękną o tym, napisał, mówi o tym, o tych cechach ojcowskich Boga i to, co ksiądz profesor na początku powiedział, też cechach macierzyńskich pewnych, prawda, że jedno i drugie jest potrzebne i to wsparcie ojca i wsparcie matki dla dziecka jest jednakowo potrzebne. Natomiast też zrodziło się takie pytanie, ponieważ na razie jesteśmy na tym etapie, powiedzmy, matki z małym dzieckiem, czy z dzieckiem, które dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki. Te okresy są ważne, natomiast wiemy już też, żeśmy do tego doszli podczas rozmowy, że to macierzyństwo się nie skończy, tylko mama będzie zawsze mamą dla swojego dziecka, a dziecko może bardziej, podkreślając to, dziecko będzie zawsze dzieckiem dla swojej matki, mimo że no, będzie to dziecko już miało kilkadziesiąt lat. Chciałem zapytać o to, na ile to macierzyństwo matki może się wyrażać, na ile, jeżeli tak możemy też nazwać, ingerencja matki jest potrzebna w sprawy małżeństwa, dzieci i tak dalej. Tu już trochę dalej sobie idziemy, ale...
No, ojciec dotyka tutaj bardzo, powiedziałbym, delikatnego problemu, bo tutaj wchodzi wtedy problem teściowej, tak? Można no tak. by tak powiedzieć. Ja bym się za bardzo nie chciał w to zagłębiać, bo bardziej wydaje mi się, kiedy mówimy o macierzyństwie, to właśnie powinniśmy mówić o tej zdrowej miłości. Ja myślę, że wiele problemów związanych z teściową zniknęłoby, gdyby zostało zrealizowane to, o czym tu powiedzieliśmy. Że matka powinna, i to jest najtrudniejsze zadanie i powiedziałbym wymagające od niej, ale to, że ona powinna pozwolić dziecku uwolnić się od siebie samej, a zwłaszcza synowi od siebie samej. Bo tu się chyba najwięcej problemów rodzi na tej linii, kiedy matce trudno oddać syna, którego ukochała właśnie taką, powiedziałbym, nawet wieczną miłością drugiej kobiecie. Dla niej to jest rzeczywiście, jeśli nie odrobiła tego zadania, jeśli nie nastąpiło to oddzielenie po raz wtóry narodzenie syna, to bardzo często te relacje matki z synem mogą zaburzać później relacje jej syna z synową, czyli z jego żoną. I na ile się orientuje, bo są na ten temat badania, ja się lepiej przygotuję, może do tego będziemy mogli o tym więcej powiedzieć przy okazji ojcostwa, żeby takie też zrobić odejście trochę od problemów ojcostwa na właśnie ten problem relacji matki z synem, to tutaj matka, zwłaszcza która wychowuje synów, powinna dać im jasny sygnał, że oni są wolni i ich życie to jest życie, które mają poświęcić drugiej osobie, bo to jest ich prawdziwe powołanie. Natomiast przy tej okazji powinniśmy powiedzieć tak, że bardzo mądrze i myślę, że dobrze przetłumaczone zostało na język polski czwarte przykazanie. Czcij ojca swego i matkę swoją. Bo miłość to jest ta, którą rodzice powinni dawać dziecku. Natomiast dziecko od początku powinno się, przyjmując tę miłość, uczyć czci ojca. Bo kiedy dziecko wychodzi z domu swoich rodziców i zakłada własną rodzinę i własny dom, to powinna ta cześć dla ojca i matki odgrywać rzeczywiście taką podstawową rolę. To jest też miłość, ale na tej płaszczyźnie takich wolnych relacji.
Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo. My też jesteśmy, mówiłam, słuchamy.
Tak. Urodziłam 5 dzieci. Jeden miał 3 miesiące, jak zmarł. A te 4 uchowało się do dorosłych. Się pożenili, a jeden nie był jeszcze żonaty i miał wypadek i też zmarł. To przeżyłam tak, że włosy z głowy mi leciały, że na podłodze byli ze zmartwienia. A drugi teraz miał już... Z mężem żyłem prawie 65 lat. 2 miesięcy było brak i 3 dni do 65 lat. Leżał w łóżku prawie rok, 11 miesięcy. Chodziłam przy nim dzień i noc i sama byłam też daleko, bo mnie mam osteoporozę. A teraz jeden zachorował, miał 65 lat. Zachorował i tydzień czasu i też zmarł. I też to zmartwienie, ale trzeba wszystko przeżyć i Boga prosić i modlić się za nich i jakoś wszystko przechodzi. Mam już 88 lat już skończyłam. I żyję tu, byłam na wsi. A teraz dzieci poszli wszyscy i sprzedaliśmy tam i tu w mieście jestem, w sercu mieszkam i córka jest też w sierpcu. To co dzień tu przychodzi. Co dzień, bo ona pracuje. To w dzień nie może, ale na wieczór co dzień jest. Ale trzeba z dzieci umieć rozmawiać i umieć ich wychować. To i dzieci są, jak się należy.
Dziękujemy serdecznie pani Ireno i pozdrawiamy.
No, pani Irena, tak? Bo
pani Irena, tak.
Pani Ireno, no to jest przepiękne świadectwo, chociaż trochę w sercu kłuje, bo kiedy matka musi pochować swojego syna, kiedy naprawdę to już jest dorosłe dziecko, to jest ogromna trauma, bo tylko z pomocą wtedy tych duchowych sił, rzeczywiście z odniesieniem się do tej miłości Boga, który przejmuje teraz opiekę nad tym jej dzieckiem, można jakoś to po ludzku przeżyć. Ale też pani dotknęła tu już pod koniec wypowiedzi takiego ważnego problemu, jakim jest to, że tak naprawdę matka rozumie miłość matki dopiero wtedy, kiedy sama staje się matką. Dopiero wtedy. I to też jest dosyć ciekawy problem, dlatego że tego doświadczenia nigdy nie będzie miał ojciec. On nie zrozumie miłości ojcowskiej przez to, że sam staje się ojcem, to jest już trochę inaczej. Ale naprawdę dopiero matka, która uczyła się przy matce macierzyństwa, rozumie jej miłość do końca, kiedy sama staje się matką. Dlatego tak bardzo pożądane jest, żeby każda kobieta była matką, żeby spojrzała wtedy również na swoją matkę tymi oczami macierzyństwa, które sama przeżywa, bo dopiero wtedy się odkrywa, czym ta miłość macierzyńska naprawdę jest.
Księże profesorze, zaczęliśmy temat, nieco poruszyliśmy tych lęków przed macierzyństwem, tych problemów. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli takie lęki, jakieś obawy przychodzą?
Tak, to no właśnie, dotknęliśmy najpierw tego, powiedziałbym, najbardziej takiego narzucającego się lęku, bo on płynie stąd, że żeby być uznaną społecznie kobietą akceptowalną, to trzeba właśnie mieć dobry zawód, robić karierę, osiągać sukcesy, a nie zajmować się dziećmi, rodziną, nie tworzyć domu, prawda? To na pewno to wydaje bardzo złe owoce, bo nikt nie odmawia tutaj kobiecie prawa do tego, żeby rozwijać się zawodowo. Ale na pierwszym miejscu powinna być jednak sprawa macierzyństwa, bo to jest jej najpiękniejsze powołanie, w którym ona się może wyrazić. Ale takie inne źródło lęków to jest to, że matki boją się być matkami, bo boją się, że nie będą matkami idealnymi. A więc powstaje taki lęk, że ja nie chcę być matką, bo ja sobie nie poradzę. Gdzieś ten idealny obraz, i to jest również źle pokazane. Dobrze, że tutaj właśnie odzywają się matki, które mówią, to nie jest takie proste. Macierzyństwo to jest również ból, chociażby ze stratą kogoś, kogo się wychowało, kto już osiągnął wiek dorosły, a odszedł i trzeba go oddać Bogu. To rzeczywiście to nie są same radości. I gdzieś w matkach jest ten lęk, że one nie będą idealne, że sobie nie poradzą, że nie będą matkami, które będą spełniać wszystkie oczekiwania, zarówno dzieci, jak i te oczekiwania społeczne. Drugi lęk to jest lęk, że one będą po prostu takimi matkami przeciętnymi, że ani dobrze dzieci nie wychowają, ani nie spełnią swoich aspiracji, jakie w nich się rodzą. I żyją w takim zawieszeniu, prawda? I trzeci lęk to jest to, że matki mogą być po prostu złymi matkami. Ona nie czuje tego powołania. Ale to świadczy o tym, że jej mama nie do końca wypełniła swoją rolę. Że ona nie ma w sobie tych wzorców do naśladowania. Że nie ma w sobie tego motywu bycia matką, który powinien naturalnie się zrodzić przy matce, która by jej nauczyła i dała jej wzorzec macierzyństwa. To bym tak ogólnie określił.
Myślę, że przyjdzie czas, żeby to rozwinąć nieco jeszcze w tej części radiowej. Ale mamy jeszcze słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień pokoleń Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przysłuchuję się tej audycji i tutaj zauważam taką rzecz. Ksiądz profesor powiedział o tym, że niektórym matkom jest trudno dokonywać pewnego wyboru, czy rozwijać karierę zawodową, naukową, czy zdecydować się na macierzyństwo. Ja jestem ojcem czwórki dzieci. Moja żona jest lekarzem, jest w trakcie finalizowania doktoratu. Rozwija się zawodowo, naukowo, rozwija swoje pasje, rozwija się też jako matka. I chciałem tutaj podkreślić, że da się połączyć jedno z drugim, że to nie jest kwestia wyboru, że decydując się na macierzyństwo, wcale nie trzeba jednocześnie rezygnować z tych innych rzeczy, czyli rozwoju zawodowego, naukowego i tak dalej, i tak dalej. Da się to wszystko jakoś rozsądnie scalić. Oczywiście rodzi to pewne trudności organizacyjne, czasowe i tak dalej, ale to wszystko jest do przezwyciężenia. Chciałem tutaj jeszcze odnieść się do tego, co ksiądz profesor powiedział odnośnie tej pomocy rodzinom wielodzietnym. Ta pomoc jest moim zdaniem zasadna, natomiast poza pomocą finansową są inne rzeczy. Mianowicie zauważam coś takiego, że rodzinom wielodzietnym, szczególnie wielodzietnym, przypięta jest łatka patologii.
Tak, to prawda.
Rodzina wielodzietna to już od razu w społecznym odczuciu kojarzy się z jakąś patologią. Ja jestem prawnikiem, moja żona jest lekarzem, mamy czwórkę dzieci i od razu musimy być postrzegani przez pryzmat pewnej patologii. I zauważam, że pomoc finansowa jest ważna dla wielu rodzin wielodzietnej. Natomiast jest coś ważniejsze. Moim zdaniem ważniejsze jest to, żeby przestać postrzegać rodziny wielodzietne jako pewien twór patologiczny. A teraz obawiam się, że pomoc, program 500+, może przyczynić się do tego, że rodziny wielodzietne będą dodatkowo odbierane jeszcze bardziej pejoratywnie, negatywnie. Poprzez to, że właśnie w dużym uproszczeniu patologia dostanie pieniądze, na które nie zasłużyła. To jest smutne i to rodzi pewną refleksję, czy aby każda rodzina wielodzietna jest faktycznie rodziną patologiczną. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy za ten głos.
Bardzo dziękuję. Bardzo cenny głos. I rzeczywiście ja, jeśli do końca to nie wybrzmiało, to chciałbym to dodać, że rzeczywiście można łączyć. Tutaj się muszą spełnić kilka warunków, żeby rzeczywiście tak ta rodzina funkcjonowała, żeby przy nawet wielu dzieciach rozwijać się zawodowo. To jest możliwe, oczywiście. Natomiast trzeba się zawsze pytać, jeśli są jakieś trudności, dlaczego tak się dzieje, i próbować to naprawić. Więc pan jest takim przykładem, gdzie te wszystkie czynniki warunkujące właśnie prawidłowe funkcjonowanie rodziny wielodzietnej to jest możliwe, bo po prostu jest możliwe. Natomiast no, wiemy dobrze, że jeśli pojawiają się jakieś problemy, to zawsze mają jakąś przyczynę. A rodzice nie zawsze potrafią odnaleźć tę przyczynę i często się męczą latami, przeżywają kryzysy, a można byłoby im pomóc chociażby w ten właśnie sposób, żeby na przykład poprzez takie audycje dać im jakieś możliwości do przemyślenia niektórych problemów swojego życia małżeńsko-rodzinnego. To jest jedna rzecz. Druga, odnośnie patologii, tu absolutnie się z panem zgadzam. Ja sam pochodzę z wielodzietnej rodziny, bo nas jest 6 braci, jestem najstarszy, mam 5 i ja doskonale pamiętam, jak na nas patrzono. Ja się urodziłem w 58 roku, więc to trochę lat już minęło. Już wtedy słyszałem, że no taka rodzina to rzeczywiście, to jak to możliwe, to po co? Nie lepiej byłoby właśnie mniej dzieci, a więcej zainwestować w dziecko. Ja miałem takich kolegów, jedynaków, gdzie było też ich tylko 2, którzy rzeczywiście funkcjonowali na innym poziomie materialnym. No ale dzisiaj trzeba z tym walczyć i przede wszystkim pozytywnie pokazywać rodziny wielodzietne jako te rodziny, z których rodzi się naród, rodzi się zdrowe społeczeństwo. A to, że są tam nieraz problemy, to nie jest to rzeczywiście powód do tego, żeby nazywać to patologią.
Oczywiście problemy są po to, by wspólnie z nich wychodzić i to
rozwiązywać.
Też będzie pewnie przedmiotem i kolejnych naszych spotkań. Księże profesorze, czas naszego telewizyjnego spotkania dobiega końca dzisiejszego, ale zapraszamy, również zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, by wziąć udział w tej części radiowej o 21.30 na antenie Radia Maria. Ciąg dalszy tych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był w telewizji, ale jest i będzie w dalszym ciągu ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Rozmawiamy sobie w dalszym ciągu o macierzyństwie w Kościele i w demokracji. Zapraszam na 21.30 na fale Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.